skierować, abyśmy trwali na drodze formacji, a formacji to znaczy przemiany, odnowienia, ożywienia. To Ty, Duchu Święty, każde słowo wkładaj w nasze serce, w nasze myśli. Amen.
Amen.
Siądźmy sobie. Kontynuujemy nasze rozważania o Duchu Świętym wedle nauczania Jana Pawła II. Żebym nie zapomniał, to taka porządkowa informacja od razu, ponieważ po tej krótkiej katechezie będzie bardzo ważny komunikat, który zmieni dość mocno pewien porządek u nas przyjęty spotkań. Dlatego też już teraz mówię, że następne części naszych rozważań będą nie w pierwszy i trzeci wtorek, tylko w drugi i w czwarty. Drugi, czwarty wtorek każdego miesiąca na chwilę będziemy się zatrzymywali nad tymi rozważaniami Ducha Świętego. O Duchu Świętym. Ależ tu ciemno. Otóż przypomnę, że przed tygodniem zatrzymaliśmy się na chwilę przy pojęciu, samym pojęciu i rozumieniu charyzmatu, czyli nadzwyczajnego daru Ducha Świętego, i zakończyliśmy myślą i Słowem Bożym z Ewangelii Janowej o wylaniu Ducha Świętego. O wylaniu. Pan powiedział: weźmijcie. I nie dodał żadnych warunków. Przyjdźcie i weźmijcie Ducha Bożego. I ten Duch stąpił. Stąpił na apostołów, stąpił na Maryję, stąpił na wielu uczniów. I w momencie, kiedy ich napełnił, stała się też i możliwa relacja odwrotna. Jezus w tym darze zesłania Ducha Bożego tak jakby ofiarował apostołów i tych wszystkich, którzy Go przyjęli, ofiarował Duchowi Świętemu. I z tej odwrotnej relacji wypływają konsekwencje. Bardzo istotne konsekwencje. Pięknie jest, że nie uzgadniając tego, słowo dzisiejsze, jakie Stanisław przyniósł na nasze zgromadzenie, mówiło dokładnie o tym, o czym przygotowana już parę tygodni temu katecheza. Mianowicie o tym, że Duch Święty wzywa nas, wyposaża nas i potem posługuje się nami w ewangelizacji. A więc wszelkie dary, jakimi Duch Święty obdarował apostołów i jakimi obdarowuje każdego z nas, kto chce i przyjmuje i poddaje swoje życie działaniu Ducha Świętego, Duch Święty wzywa do ewangelizacji. Dodałbym jeszcze, używając terminu Jana Pawła II, do nowej ewangelizacji, a to jeszcze więcej. I co najważniejsze, że przyjmując w ogóle świadomość do swojej głowy i do swojego serca, że wszedłem na drogę bliskiej relacji, napełniania się Duchem Świętym, to ja również jestem wezwany do ewangelizacji. Koniec, kropka. I nie ma żadnego tłumaczenia. Nie mogę przyjść do świątyni, nie mogę w swoim kąciku, gdzie staję do modlitwy, w pewnym momencie powiedzieć: Duchu Święty, wybacz, ale ja do ewangelizacji nie, bo ja nie mam czasu, bo ja nie umiem mówić, bo ja fałszuję, jak śpiewam. i tak dalej, i tak dalej. Nie. Jeśli Duch Boży trafił do mojego serca, poruszył je, napełnił i porwał mnie za sobą, to znaczy, że On się martwi już o to, jak się mną posłużyć do ewangelizacji, czyli do niesienia Słowa Bożego. A więc Duch jest sprawcą we mnie i przeze mnie, w nas jako wspólnocie i przez nas. Jest sprawcą ewangelizacji i o nic się martwić nie musimy. Duch daje ten dar ewangelizacji. Oczywiście, jak wszystkie swoje dary, daje za darmo. On po prostu daje. Mało tego. Duch, dając nam ten dar ewangelizacji, tu są piękne słowa Jana Pawła, sformułowanie naprawdę, które mną potrząsnęło. Wzywając każdego z nas do ewangelizacji, Duch Święty wzywa nas i wyposaża naprawdę z wielką mocą i wzywa nas do wielkich Bożych dzieł. Do wielkich Bożych dzieł. I nie możemy się nigdy wymówić i tłumaczyć, że ja nie, bo ja to, więc posłuż się moim bratem, moją siostrą. O, ten jest wykształcony, ten ma gadane, ten pięknie śpiewa, to tego weź do tego, a ja sobie będę siedział w kąciku, będę się za nich modlił. To też jest ważne. To też jest ważne. Ale to Duch Święty decyduje, kogo, do czego wybiera, a jeśli już mnie wybierze do tego, żebym był akrobatą na linie i przez to ewangelizował, to już On się zatroszczy o to, żebym z tej liny nie spadł. Nie wiem, czy się troszczył o tego wyczynowca Amerykanina, który pierwszy raz w historii świata w zeszłym tygodniu przeszedł na linię rozwieszonej nad umiłowanym miejscem naszego Stanisława, czyli nad wodospadem Niagara. Myślę, że nie, że raczej to zrobił dla sławy i pieniędzy. A więc, co to znaczy ewangelizacja? Znaczy to ewangelizowanie w mocy, z mocą i w mocy. Mało tego, również w nowości, to jest ta nowa ewangelizacja. To tylko Duch Święty może wymyśleć, jak to zrobić, żeby głosić prawdy Boże z tej świętej księgi od 2000 lat niezmienne, a głosić inaczej. Głosić po nowemu, głosić dla nowego człowieka. A może nawet nowymi metodami. I jedną z tych nowych metod to są te mikrofony i te wszystkie urządzenia tutaj. Po to, żeby teraz mój głos był słyszalny jeszcze w kilkunastu co najmniej domach. I to daleko stąd. Bo wiem, że jest z nami Małgosia w dalekim Cambridge, w Wielkiej Brytanii, jest z nami Lucia w Kijowie, nie mówiąc już o wielu miejscach naszej Rzeczypospolitej. Może jest też Agatka w Monachium. To jest tam to ewangelizowanie również w nowości. I trzecia sprawa, w jedności z Duchem Świętym. W jedności. Nie przychodzę, Duchu Święty daj, napełnij, dobra, dałeś, napełniłeś. To jest modlitwa wylania Ducha Świętego na seminariach w Odnowie. Dałeś mi, napełniłeś mnie, a teraz do widzenia, wracam do swojego życia. To po coś tam chodził? Po coś prosił? Jeśli Duch Boży przyszedł, jeśli cię obdarował, to nie po to, żebyś sobie zabrał i poszedł sobie tam, gdzie ty chcesz. Słowo wielkość, myślę, że kiedyś też będzie specjalna katecheza na temat wielkości, ważności i mocy Słowa. Nie tylko Słowa Bożego w Piśmie Świętym, nie tylko Słowa, które wypowiadał Jezus, ale każdego Słowa. Zarówno tej dobrej mocy, jak i tej destrukcyjnej i niszczącej. Znamy to z doświadczeń, nawet jeśli nie własnych, to Panu niech będą dzięki, że nie doświadczyliśmy mocy złego słowa, na przykład przekleństwa, które ktoś na kogoś wypowiedział. Moc niszcząca nawet przez całe długie lata życia. Słowo Jezusa miało moc oczywiście tylko i wyłącznie dobrą. To było słowo ewangelizujące, a więc przemieniające serce. Słowo Jezusa wypędzało złe duchy. Do apostołów, czyli do nas również powiedział w imię moje, znamy ten tekst. Słowo Jezusa uciszało burzę. Taką miało moc. Nie wiem, czy będziemy próbować uciszać burzę. Ja raz próbowałem na środku jeziora Genezaret, ale zwątpiłem. może i niedobrze. Słowo Jezusa uzdrawiało chorych. Słowo Jezusa odpuszczało grzechy. Pięknie to powiedział, odpowiadając faryzeuszom. A co jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczają ci się grzechy? Czy bądź uzdrowiony z swojej choroby? Mało tego, słowo Jezusa miało taką moc, że wskrzeszało umarłych. I dzisiaj to Słowo Boże, słowo Jezusa, jeśli tylko po nie sięgamy, jeśli tylko do Niego odnosimy w swojej ewangelizacyjnej posłudze, ma również taką moc. Tylko nie ma mocy nasza wiara, ponieważ jest mała, słaba i nie potrafimy z całą bezgraniczną ufnością po tę moc Słowa Jezusowego sięgnąć. Aby również przemieniać, aby również wypędzać złe duchy, aby również ludzie byli uzdrawiani, a nawet wskrzeszani, bo znamy takich na świecie, którymi Pan się posługuje. Tak, dzisiaj się posługuje i wskrzesza ludzi zmarłych. Co najciekawsze, że z tego, co mnie wiadomo, najwięcej tego typu przypadków wskrzeszeń dokonuje Pan w Afryce. Dokonuje w dzikim buszu, tam, gdzie ludzie ledwo usłyszeli dobrą nowinę o Jezusie. I ta dobra nowina w mocy Ducha Świętego tak owładnęła ich prościutkim serduchem, że oni nie mają żadnych wątpliwości. Jeśli Jezus tak powiedział, proście będzie wam dane, to proszę. I Pan dokonuje tak niezwykłych cudów, że my czytamy i się śmiejemy. Śmiejemy się, bo dla nas jest to zupełnie niesłychane, zabawne. Po co Pan Bóg się zajmuje takimi sprawami, jak na przykład brak zębów? Czy można żyć bez zębów? A kobieta przyszła, poprosiła, módl się ojcze, bo ja nie mam czym jeść. I dostała komplet, pół minuty. Ale to tylko jest możliwe w Afryce. Tak samo jak znamy historię ojca Johna. Ojciec John, nie wiem ile już ostatecznie, ale jak pierwszy raz przyjechał przed laty do Polski, to się mówiło, że ma na swoim koncie potwierdzone, medycznie potwierdzone u swojego biskupa co najmniej 24 wskrzeszenia. I dla niego to jest takie zupełnie normalne. Jest jeden warunek, o którym już w zasadzie powiedziałem, ale nie nazwałem go po imieniu. Jeśli chcesz tak napełnić, być napełnionym Duchem Świętym, czyli chcesz głosić Słowo Boże i to jeszcze z taką mocą, to najpierw musisz sam siebie poddać władzy, działaniu Ducha Świętego. Ale nie na pół, nie na 3/4, tylko na całość albo w ogóle. To jest ta piękna Boża tajemnica. Oczywiście Pan nie odrzuci nikogo i pragnień czynienia dobra i głoszenia słowa tak na pół też nie odrzuci. Ale Duch Boży chce posługiwać się nami z pełną mocą. A więc oczekuję, abyśmy każdego dnia, najlepiej rano, śpiewali sobie tą pieśń, którą dzisiaj śpiewaliśmy. Cały jestem Twój, totus tuus. Koniec. Nic więcej nie trzeba dodać. Panie Jezu, totus tuus. Duchu Święty, Ojcze Niebieski tym bardziej. I czyń, co chcesz. Jeden cytat. Ojciec Święty powiedział tak. W czasie zesłania Ducha Świętego w ubiegłym roku. Ofiarna gotowość do współpracy z Duchem Świętym w uświęcaniu samego siebie i braci jest bowiem wstępnym i nieodzownym warunkiem nowej ewangelizacji. Bez tego nie ruszymy z miejsca. I taką świadomość musimy mieć. Dlatego, że Duch Święty chce to czynić, wszystko co mówię, i naprawdę czyni, i mamy na to wiele świadectw, dowodów ze swojego życia. Jak nie ze swojego, to sąsiadki obok. Bo tak to już jest. Kościół obdarowany został przez Ducha Świętego misją, a więc tym jednym z wielu zadań, jakim jest ewangelizacja. I każdego z nas, nie tylko misjonarzy, nie tylko kapłanów, każdego z nas zaprasza, czasami wręcz wzywa, abyśmy weszli na tą drogę misjonarza. Tu, na swoim miejscu, nie w Afryce. Czasami mówią niektórzy misjonarze, że faktycznie będący, posługujący gdzieś tam daleko, w dzikich krajach, że to naprawdę jest łatwe. Ciężko jest tylko może fizycznie, tak organizacyjnie, życiowo, bo wszystkiego brakuje. Ciężko jest. Ale głosić Słowo Boże w Afryce nie jest tak ciężko, bo ci ludzie są otwarci jak piękna biała księga. Wszystko, co zapiszesz w ich sercach, to żyje natychmiast. A bądź misjonarzem teraz w swojej parafii. Albo bądź misjonarzem w swojej szkole. To jest dopiero. A zauważcie, że misjonarzy w Polsce zaczyna w szybkim tempie przybywać. Ludzie w obronie krzyża wyszli na ulicę. Ludzie w obronie telewizji i radia katolickiego wyszli na ulicę. I to tysiącami. Podpisów w obronie telewizji Trwam złożyli już 2 300 000.
400.
400 już, proszę bardzo.
Słucham, ja prawie słucham.
Proszę bardzo.
400 i co jeszcze?
To jest wejście w misję Kościoła nowej ewangelizacji. I w taką misję wchodzi również nowy biskup krakowski, biskup Ryś, który wezwał wszystkie wspólnoty, nie tylko odnowe, wszystkie wspólnoty krakowskie do nowej ewangelizacji. I w październiku będzie wielka akcja ewangelizacji Krakowa. 3 dni będzie trwała na stadionie, na ulicach. I już dzisiaj wzywają nas nasi przełożeni odnowy w Duchu Świętym do nieustającej modlitwy. Za tę krucjatę Krakowa, za tę ewangelizację Krakowa. Nawet jeśli nie pojedziemy osobiście uczestniczyć, to służmy tej ewangelizacji modlitwą. Ostatnia myśl i kończę. To jest dopiero istotna sprawa. Powalająca wszelką najpiękniejszą pychę człowieka. Tak, bo jest coś takiego jak pycha, w której człowiek czyni coś wielkiego i dobrego na Bożą chwałę. I on wie najlepiej, jak to zrobić. Pan Bóg tu nic nie musi. Kazałeś mi, ja to zbuduję, ja to zrobię. Zobaczysz, jakie będą dzieła. Wszystko padnie. Nic nie będzie zbudowane. Z bardzo prostego powodu. Mianowicie dlatego, tak powiedział Ojciec Święty, że misjonarz, Boży misjonarz, nie powinien się troszczyć o owoce swojej misji. On ma iść i głosić Jezusa. A jakie będą owoce, to już nie jego sprawa. Bóg sam chce się zatroszczyć o owoce tego posłania. I to by było na dzisiaj na tyle. Zakończę komunikatem. Już, sekundkę. Ten komunikat jest jeden. Otóż, kiedy oglądałem film Ja Jestem, z pewnością niektórzy już z Was albo i wszyscy oglądali, doznałem takiej radości, takiego natchnienia i najpierw podzieliłem się z Faustynką, powiedziała jestem za, podzieliłem się natychmiast ze Stasiem, no jak tylko ksiądz proboszcz się zgodzi, to by było pięknie. Ksiądz proboszcz od A do Z wyraził zgodę na wszystko, z czym przyszedłem w sobotę. Otóż od 3 lipca, to jest wtorek, w każdy pierwszy wtorek miesiąca nie będziemy się spotykać tu w sali, tylko na górze w kościele. O godzinie 19 będzie normalna parafialna msza święta, tyle tylko, że na tej mszy my będziemy grali i śpiewali. Po mszy, jak zawsze we wtorki, jest krótkie nabożeństwo do świętej Jadwigi i połączone z ucałowaniem relikwii świętej Jadwigi. Po tej, oczywiście msza święta już też będzie transmitowana przez internet. Mam nadzieję, że mi się uda uporać z techniką, na której się nie znam. Duchu Święty powiej mocno. I po tym nabożeństwie z relikwiami kapłan wystawi nam Pana Jezusa w monstrancji na ołtarzu, ale będzie to adoracja z szatą Jezusa. Czyli monstrancja będzie przykryta bardzo długim welonem. Ten długi welon będzie spływał z ołtarza na klęcznik, który będzie przed ołtarzem. I każdy będzie mógł, oprócz tego, że będzie uczestniczył w tej ponadgodzinnej adoracji, bo będziemy kończyć punktualnie o 21 apelem, to będzie mógł każdy, jak będzie miał takie pragnienie, do dwóch rzeczy. Mianowicie, po pierwsze, będzie mógł na karteczce napisać swoją intencję, swoje prośby i te intencje będą od razu na tej adoracji obmadlane, ale będzie też mógł podejść przed sam ołtarz na osobiste spotkanie z Jezusem. I kiedy sobie uklęknie na tym klęczniku, aby wpatrzeć się w oblicze Jezusa, spotka go łaska, jaka spotkała wdowę, ewangeliczną wdowę. Wystarczy się dotknąć szaty Jezusa. Ksiądz kanonik, kiedy mu przedstawiłem ten pomysł, najpierw był troszkę zaskoczony, bo nie spotkał się z taką adoracją. Kiedy mu wyjaśniłem, na czym to polega i dlaczego, jakie owoce to przynosi, bo doświadczałem tego w naszej wspólnocie parę lat temu w nocnym czuwaniu przed zesłaniem, ale zaczęło się ta moja przygoda z taką adoracją w Bazylice Kalwarii Zebrzydowskiej. Kiedyś było mi dane prowadzić tam nocne czuwanie dla maturzystów i zakonnicy wystawili Pana Jezusa właśnie z takim welonem. Co tam się działo, to naprawdę... Więc można będzie na tej osobistej, króciutkiej modlitwie również dotknąć się żywej szaty Pana Jezusa. Ksiądz kanonik potwierdził, że mam rację. Jeśli welon przykrywa monstrancję, a więc przykrywa żywego Jezusa ukrytego pod postacią chleba, to znaczy, że ten welon jest jego szatą. Prawdziwą szatą. Mogę się jej dotknąć i być uzdrowiony. Mogę jej się dotknąć, być uwolniony. I taką możliwość chcemy dać nie tylko sobie, bo to będzie posługa nie dla nas. My tam pójdziemy na chwałę Pana, ale przede wszystkim na posługę dla parafii. Dlatego zapraszani będą cały czas w ogłoszeniach wszyscy chętni parafianie, którzy będą chcieli uczestniczyć w tej adoracji.